To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Bartosz Gałek i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Dariusz Eliasz. Darek jest liderem zespołu odpowiedzialnego za narzędzia i infrastrukturę dla przetwarzania danych. Pełni również rolę architekta naszego ekosystemu dla danych. Cześć Darek.
Cześć, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie do nagrania naszego podcastu.
Darku, skoro opiekujesz się naszym ekosystemem Big Data, to może opowiedz nam trochę, jak wygląda taka praca.
Jak wygląda praca? No to jest temat dosyć złożony. Nasz ekosystem Big Data budujemy w naszej firmie już od kilku dobrych lat, rękoma tutaj wielu zespołów inżynierskich. Mam tą przyjemność być liderem jednego z zespołów, który mocno zajmuje się tutaj częścią taką techniczno-integracyjną, nazwijmy to, tych rozwiązań. Osobiście z mojej perspektywy jestem tutaj zafascynowany jakby tematami związanymi z projektowaniem w ogóle tutaj całego tutaj naszego stacku narzędziowego, pracą nad tym, aby z jednej strony ten stack narzędziowy był przyjazny naszym użytkownikom. Mówiąc użytkownikom, mam na myśli użytkowników wewnętrznych, a nie zewnętrznych oczywiście, wewnętrznych, czyli tutaj naszych kochanych inżynierów Allegro. To jest jeden aspekt tego zagadnienia. No i oczywiście z drugiej strony naszym zainteresowaniem jest to, aby korzystać z rozwiązań nowoczesnych, które spełniają coraz to wyższe, że tak powiem, wymagania, tak, stawiane przed narzędziami, przed stackiem Big Data, bo tak naprawdę tak, te wszystkie rozwiązania Big Data'owe, no to jest tylko jakieś narzędzie, tak, do kolejnych, że tak powiem, celów, tak, gdzie na końcu tak naprawdę mówimy o przetwarzaniu danych po to, aby wyciągnąć z nich jakąś wartość.
Tak, już poruszyłeś temat tych narzędzi Big Data, to powiedz naszym słuchaczom konkretnie, jakimi narzędziami się opiekujesz.
Jeśli chodzi tutaj o mój zespół, tutaj możemy podzielić sobie te narzędzia na dwie takie zasadnicze grupy. To jest taki podział, który mi się na tą chwilę przynajmniej nasuwa. Po pierwsze są to narzędzia, które dostarczamy, budujemy w ramach naszego ekosystemu narzędziowego w naszych data center, czyli niejako sami jesteśmy integratorami tych rozwiązań w większości open source'owych, w zasadzie głównie open source'owych, opartych o Apache Hadoop, Apache Airflow, Jupyter, Apache Spark, tak, to są tego typu technologie, takie można powiedzieć, takie chmurki technologiczne, tak, które gdzieś tutaj w ramach tutaj przynajmniej mojego zespołu krążą. Niemniej ten ekosystem mocno ewoluuje, mocno się zmienia. Jesteśmy u progu migracji do chmury publicznej. W tej chwili ogólnie jako firma, jako Allegro, tak, pracujemy z chmurą Google Cloud Platform, z Microsoft Azure, jako takimi tutaj dwoma providerami do rozwiązań, z których korzystamy. No i przyszłość tego naszego kochanego Hadoopa, naszego kochanego słonika jest taka, że wyląduje on w niedługim czasie w rozwiązaniach właśnie tutaj chmurowych. Głównie mówimy tutaj o Google Cloud Platform.
No to niezłe wyzwanie przed nami. I mnie zawsze osobiście ciekawiło, kiedy to już jest Big Data? O jakiej skali danych mówimy? O jakiej ilości?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, które zadajesz, bo zazwyczaj jeszcze w dawnych czasach, kiedy się jeździło na konferencje i ludzie opowiadali o tutaj swoich platformach, które dostarczają, utrzymują wewnątrz przeróżnych firm, tak, no to pierwsza odpowiedź, która się pojawia, tak, no to my ile terabajtów, już teraz to bardziej petabajtów, tak, danych przetwarzamy. No i oczywiście tutaj możemy się podzielić, tak, że w tej chwili tutaj mówimy o rzędach, nie wiem, 20 powiedzmy petabajtów, tak? To jest jakaś taka skala, w jakiej tutaj operujemy. Aczkolwiek odpowiadając na twoje pytanie, tak bardziej bezpośrednio, wydaje mi się, że tak naprawdę mówimy o dużych danych wtedy, kiedy to przetwarzania są bardziej wymagające tak naprawdę, nie? Bo cały ekosystem Big Data możemy sobie podzielić na takie dwie warstwy, tak? To jest warstwa danych i warstwa przetwarzania tych danych, tak? Warstwa computingu i są, bywają takie przedsięwzięcia, nazwijmy to tak, takie case'y, w których tych danych może nie jest jakoś super dużo i mogą to być dziesiątki bądź setki terabajtów, tak? Wymagania co do ekosystemu, co do tej warstwy przetwarzania danych są bardzo wysokie, bardzo zasobożerne i to często może być też definicja tak naprawdę tego, że mamy już do czynienia z big data, tak? Tak więc danych może być stosunkowo mało, tak? Ale tak naprawdę jakby ciężar tych przetworzeń jest tak wysoki, tak, że to również w mojej przynajmniej ocenie tak możemy traktować jako coś, co już nazywamy big data.
Okej, czyli dla naszych słuchaczy petabyte 15 zer, jak nie masz tyle, to na pewno nie big data.
No, zgodnie z moją definicją, no nawet niekoniecznie.
Darek, a skąd pochodzą te dane? Skąd mamy tego tak dużo?
Tutaj zawsze jest tak, że jest kilka takich podstawowych źródeł z danych. Tak? No tutaj nasza firma nie jest jakimś specjalnym, nazwijmy to wyjątkiem, patrząc jakby tak w skali świata, tak w skali innych firm, tak, na których nie powiem, że się wzorujemy, tak, ale porównujemy, patrzymy, jak oni coś robią, tak, no bo wiadomo, no, nie zawsze chcemy być jakimiś tutaj prekursorami wszelkich rozwiązań, tak, tylko iść też jakimiś tutaj wzorcami takimi, no, projektowymi, nazwijmy to. I tak, patrząc tutaj jakby z naszej perspektywy, myślę, że możemy sobie tutaj podzielić to na dwa takie główne źródła. Po pierwsze, to są dane pochodzące z takiego event streamu publikowanego przez naszą platformę Allegro, tam taką real-time'ową nazwijmy to, tak? Czyli nasz cały świat mikroserwisowy, który dziennie zalewa nas tutaj no, milionami, można powiedzieć, eventów, tak? O wszelakich tutaj zdarzeniach takich backendowych. No i z drugiej strony to są dane pochodzące z obserwacji, tak, zachowań naszych użytkowników już naszej platformy Allegro. Już tutaj mówimy o użytkownikach takich zewnętrznych, tak, naszych osobach, które klikają po witrynie allegro.pl. Tak, no i tutaj też no, to są znowu takie zdarzenia, tak, dotyczące takich zachowań użytkowników, które gdzieś potem są transformowane w naszym systemie właśnie na takie zbiory przydatne do dalszej obróbki, że tak powiem.
No tak, Allegro ma dużo klientów, więc dużo danych do przeanalizowania. Wcześniej powiedziałeś też, że my jako firma przenosimy się do chmury, do chmury Google'owej czy Microsoftowej. I dlaczego dopiero teraz? Przecież to nie jest jakaś taka nowość. Czy coś się stało, coś się zmieniło w naszym myśleniu, że przechodzimy do chmury?
Tak, no chmura nie jest nowością i my tak naprawdę z chmurą już pracujemy od kilku dobrych lat tak naprawdę. To nie jest coś nowego w naszym świecie. Przy czym my, jak zawsze w Allegro, tak, podchodząc do różnych zagadnień technologicznych, staram się nie popadać w jakiś, nie wiem, chyba optymizm, w mody, w trendy, że tak powiem, rynkowe, tylko wybór jakichś rozwiązania, technologii, tak, czy to są technologie mniejsze, czy to są właśnie takie no już poważniejsze decyzje związane z tym, gdzie będziemy rozwijać nasz ekosystem big data. Poparte są zawsze długimi analizami, poparte są przed różnymi proof of concept, tak, które gdzieś wykonujemy w oparciu o te rozwiązania. No i tak też było w tym przypadku. Tak? Takim pierwszym kawałkiem gdzieś platformy, która zawędrowała już do Google'a, no myślę, że około roku 2017, tak, 18, tutaj to już tak dosyć intensywny sposób. To była taka część analityczna, można powiedzieć, tego ekosystemu big data'owego. Kiedyś korzystaliśmy z rozwiązania open source'owego Apache Presto. No i to się do pewnego momentu fajnie skalowało, fajnie działało. No niemniej z czasem no, zaczęliśmy natrafiać na takie coraz więcej różnych corner case'ów związanych z hałaśliwością na przykład zapytań, tak, wykonywanych przez jednych użytkowników, tak, co mocno wpływało na innych użytkowników. No i z założenia platforma, która miała być taką platformą zapytań online'owych, że tak powiem, takich analitycznych, SQL-owych, no czasami już taką platformą nie była, tak. No i mimo tutaj naszych usilnych starań w pewnym momencie doszliśmy tutaj do właśnie takiej decyzji, tak, że to będzie ten taki kroczek pierwszy, tak, gdzie widzimy, że warto jest zmigrować się tutaj akurat na rozwiązanie Google BigQuery, które stało się alternatywą dla właśnie Apache Presto. No i weszliśmy właśnie w taki proces najpierw ewaluacji tego rozwiązania. No po tej ewaluacji wyszło nam na to, że od strony technicznej, tak, no rozwiązanie spełnia jakby w pełni wszelkie nasze wymagania. No ale wiadomo, że chmura to jest nie tylko ta część techniczna, to są zawsze też aspekty finansowe. Tutaj też nad tym się dosyć mocno musieliśmy pochylić, wykonać tutaj pewne estymacje, tak, żeby spróbować sobie jakoś zamodelować nasze wykorzystania takiego ekosystemu on-premowego, tak. No, wiecie, możecie łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której nie wiem, kupujemy 50-100 serwerów przykładowo, tak, mamy je kupione, one działają i użytkownicy sobie na tym pracują. No tutaj ten koszt jakby działania takiej infrastruktury jest dosyć przewidywalny. Nie? W momencie, kiedy przechodzimy do takiego ekosystemu chmurowego, w którym każda kwerenda, każde zapytanie, tak, jest naliczane, że tak powiem, niezależnie, no jest to pewne takie wyzwanie, żeby no zmieścić się w jakimś tam budżecie, tak, no trzeba to odpowiednio przeliczyć, zaplanować, czy na pewno taka operacja nam się opłaca, tak, no bo zawsze możemy stwierdzić, że gdzieś jest taki poziom, że tak powiem, tego kosztu, tak, w którym sensownie jest może jednak rozwijać nadal to swoje rozwiązanie, tak, może w jakiś sposób je refaktorować, dopisywać gdzieś tam więcej tych kawałków kodu do tego rozwiązania open source'owego, z którego korzystamy, tak, i powodować, że ona nadal będzie spełniała nasze oczekiwania. No w tym wypadku okazało się, że właśnie po ćwiczeniu takim i technicznym, i finansowym, że tak powiem, opłaca się taki ruch wykonać. Czas pokazał potem, że to była słuszna decyzja. Byliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, na które zmigrowaliśmy tutaj nasz ekosystem analityczny. To też nam dodało oczywiście takiej, wiadomo, trochę odwagi, tak, w patrzeniu na te ekosystemy oparte o chmurę publiczną, no bo wiadomo, krąży wokół tego sporo różnych mitów, tak? Są to pewne takie bariery też wewnętrzne, nazwijmy to, tak? No przełamania takiego mindsetu jakiegoś, tak? Żeby jednak zacząć korzystać z takich rozwiązań. No i to był właśnie ten moment, ten kierunek, który postanowiliśmy kontynuować. No i odpowiadając w sumie na twoje postawione na początku pytanie, po tym moim przydługim wywodzie chyba, zaczęliśmy wykonywać też taką analizę z jednej strony techniczną tego, jak mogłoby wyglądać taka alternatywa na architektura przetwarzania danych, która mogła być alternatywą właśnie naszego ekosystemu hadoopowego. Też postanowiliśmy pójść już tutaj w kierunku rozwiązań, które znamy, tak, czyli oprzeć się dalej o Google Cloud Platform. To z jednego prostego powodu, tak. Mieliśmy już tam sporo swoich danych, tak. To już, co powiedziałem, ten pierwszy krok, który wykonaliśmy z migracją analityki, tak, no był też takim fajnym preludium do tego, żeby gdzieś iść po prostu dalej, nie?
No dobrze, to taka migracja brzmi jak nie lada wyzwanie. I zastanawiam się, czy moglibyśmy naszym słuchaczom, którzy są w podobnej sytuacji i mają teraz swoje własne serwery i chcą się przenieść do clouda, coś poradzić, jakiś taki, nie wiem, trzy kroki, które są potrzebne do przemigrowania się do clouda.
Super, że podzieliłeś to na trzy, bo też w mojej głowie myślę, że dzieli się to na trzy takie bloki. Po pierwsze, oczywiście potrzebna jest taka dogłębna analiza techniczna takich potrzeb, tak, odnośnie tego ekosystemu, bo wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, no, robienie czegoś na hajpie, tak, związanym z wykorzystaniem chmury i tak dalej, tak, jest na pewno najgorszym z możliwych podejść do takiego problemu. Tak też my uczyniliśmy właśnie, tak więc mając feedback od naszych użytkowników, tak, naszych rozwiązań, wiedząc, co działa, co nie działa, tak, rzeczy typu, nie wiem, problemy ze skalowalnością naszej infrastruktury na przykład, tak, problemy z separacją zasobów dla przetwarzań, tak, czyli sytuacje, w których, nie wiem, mamy jedne przetwarzania, które zżerają nadmiernie dużo zasobów, tak, w takich obszarach typu ilość operacji dyskowych na przykład, które są dosyć trudno separowalne, tak, w takim rozwiązaniu, z którego korzystamy obecnie. Tak, to są argumenty, które mówią nam o tym, co nie działa, tak, i co powinno znaleźć się lepszego w rozwiązaniu, którego poszukujemy. To jest moim zdaniem pierwsza rzecz. Drugi, taki kolejny element, to jest spojrzenie, co możemy uzyskać, tak, jaką wartość dodaną jeszcze, tak, posiadają inne jakieś rozwiązania tutaj rynkowe, tak? No bo mówimy tutaj szeroko, tak? No nie ma tutaj mówić tylko o tym, że nie wiem, jest tylko Google, jest Azure, tak? Czy mam jakieś rozwiązania AWS-owe, tak? Bo jest masa firm, nie wiem, my na przykład eksplorowaliśmy możliwości takiej komercyjnej dystrybucji Hadoopa o nazwie Cloudera, tak? No bo to też jest jakaś alternatywa, tak? Możemy zostać w naszych data center, wziąć, kupić jakieś trochę bardziej gotowe już rozwiązanie z jakimś wsparciem, tak? I ono może też spełni nasze potrzeby. Tak więc koniec końców trzeba spojrzeć też troszeczkę szerzej, zobaczyć też, co oprócz tych takich naszych bolączek codziennych, tak, możemy uzyskać jeszcze dodatkowo w bonusie, tak? I dla nas takim największym, czy jednym z największych bonusów było wejście w takie rozwiązanie trochę bardziej zintegrowane, które te różne kawałki tego ekosystemu big data'owego, tak jak na początku opowiadałem, mamy jakieś Airflowy, mamy jakiegoś HDFS-a, tak? Mamy jakiegoś tam, nie wiem, powiedzmy Hive'a, mamy jakąś warstwę przetwarzania już potem, tak? Tego computingu, czy to jest jakiś tam Yarn, tak? Na którym odpalamy jakieś spadki w różnych trybach i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jakby, wiecie, osobne jako chmurki, to są fajne rozwiązania, ale cała złożoność jakby dostarczania takiego ekosystemu polega na tym, żeby te rzeczy ze sobą fajnie współgrały, nie? Żeby na końcu taki nasz użytkownik wewnętrzny teraz znowu, o którym możemy sobie pomyśleć, tak? Przychodząc, nie wiem, pierwszy raz do Allegro, tak? I rozpoczynając swoją przygodę z światem przetwarzania danych, żeby to nie było jakieś koszmarne doświadczenie, tak? Że on tam po tygodniu po prostu ciężkie charówki, czytania dokumentacji, dopytywania i tak dalej, rozpocznie swoją pracę i przetworzy swój pierwszy dataset, tak? Tylko żeby to było coś no, nieograniczającego, powiedzmy, tak? To ma być jak, nie wiem, pisanie u nas mikroserwisów, tak? Masz usiąść, tak? I masz w godzinę, tak? Móc wdrożyć swój kawałeczek jakiegoś kodu, tak? Tak w naszym przypadku odpalić jakieś przetwarzanie na danych produkcyjnych, tak? I to jest taki nasz cel. No i tutaj właśnie upatrujemy też sporą taką właśnie dodatkową wartość, tak? W tym ekosystemie cloudowym i to też nas właśnie mocno, mocno drive'owało do tego. A fakt jest taki, że śledząc jakby to rozwiązanie już od paru lat, widzimy, że no ciężko jest nam gonić takie rozwiązania, tak? Jak widzimy, że jakby składanie tych klocków jakby w jeden taki działający ekosystem, no jest bardzo kosztownym, ciężkim zadaniem i no musielibyśmy tutaj po prostu nasze szeregi inżynierskie jeszcze znacznie powiedzmy zasilać, tak, żebyśmy byli w stanie tutaj gonić takich gigantów jak Google, Microsoft, tak, czy inne rozwiązania dostępne na rynku. No i to jest taki drugi czynnik, tak, który należy na pewno mocno, mocno rozważyć, bo oczywiście zakładam, że mogą mieć sytuacje, przypadki, w których taka innowacyjność, czy takie wartości dodane, że tak powiem, które pojawiają się, nie będą potrzebne, tak? No i to oczywiście jest rzecz, którą wtedy można sobie gdzieś tam odciąć. No i trzeci temat, którego niestety nie można pominąć, no to jest też rzecz, o której już wcześniej wspominałem, o której już troszeczkę rozmawialiśmy. To jest na pewno taka bardziej wnikliwa analiza finansowa całego takiego podejścia. Temat z pozoru prosty, z naszego doświadczenia okazał się bardzo skomplikowany. Tutaj zaangażowanych w temat było co najmniej chyba kilkanaście osób o przeróżnych kompetencjach, działy kontrolingu, jakieś tam finansowe, tak i tak dalej, i tak dalej. W to, żeby zbudować taki właśnie business case, tak, w którym sobie policzyliśmy, czy nam się to opłaca, czy nie. I trzeba tutaj też mieć na uwadze wiele różnych aspektów. Nie?
Muszę ci się, Darek, przyznać, że ja śledzę wszystkie te poczynania twojego obszaru i strasznie kibicuję transformacji do clouda. Zastanawiam się jednak, co się zmieni w kontekście tego przetwarzania danych i jak można pracować z tymi danymi dzisiaj, a jak będzie można już niedługo?
No to jest fajne pytanie, bo koniec końców to, co robimy, tak, to nie jest jakaś sztuka dla sztuki, tak, tylko robimy to w jakimś określonym celu. I wydaje mi się, że takim najistotniejszym, takim naszym motorem do działania jest to, że sposób konsumowania danych, ten zakres, w jakim konsumujemy, jakby te nasze dane, które produkujemy, on się mocno powiększa. Wcześniej tak, takie ekosystemy big data'owe, naturalnie takie pierwsze skojarzenie to były właśnie jakieś takie zastosowania analityczne, tak? No i to oczywiście było, jest i będzie, tak? To jest jakaś taka nasza taka baza, tak, dla której w ogóle kiedyś powstał ten cały ekosystem przetwarzania danych. Niemniej pojawiają się jakby tutaj takie nowe obszary, jakby gałęzie, tak, gdzie to zapotrzebowanie właśnie na przetwarzanie się pojawia i one gdzieś tam budują właśnie te nowe wymagania, nowe potrzeby, tak, nowe dostarczenie jakichś nowych mocy, chociażby samych obliczeniowych, tak. No i to są takie obszary, po pierwsze, tak, na pewno cała działka machine learningowa. Tutaj nasi koledzy ML-owcy, że tak ich nazwę, mam nadzieję, że się nie obrażą, są na pewno sporym klientem całego takiego systemu przetwarzania danych, tak? No bo żeby zbudować, wytrenować jakiś tam model, tak, ML-owy, najpierw trzeba sobie przygotować dane, tak, do całej tej operacji. Tak jak gdzieś kiedyś widziałem na jakiejś prezentacji, tak, często jest to nawet 70% czasu pracy, tak, takiego inżyniera, co też jest w ogóle tematem, który na pewno warto byłoby w jakiejś przyszłości w jakiś sposób optymalizować i troszeczkę właśnie też w tym kierunku idziemy, tak, żeby po pierwsze dać większą, czy łatwiejszą tak naprawdę możliwość znajdowania tych danych, bo to już jest jakiś kłopot, to co, w jaki sposób w tej chwili jakby pracujemy. Teraz to troszeczkę zdarza się jeszcze tak, że jak to się u nas mówi, trzeba pochodzić, tak, w Allegro. Jest takie stwierdzenie, że w Allegro liczy się pochodzenie. No i to tak rzeczywiście czasami działa, ale oczywiście to jest rozwiązanie takie podejście nieskalowalne, tak? Tak więc stawiamy tutaj na to, żeby te dane były lepiej skatalogowane, tak, łatwiej wyszukiwalne, żebyś ty, Bartku, tak, chcąc tutaj znaleźć sobie jakiś zbiorek, tak, żeby sobie coś tam przeliczyć, przetworzyć, tak, czy to będzie jakiś feature biznesowy, czy podnieść jakąś decyzję, tak, na bazie tych danych, tak, żebyś nie musiał pytać tutaj 5 osób, tylko wklikujesz się w katalog, tak, i znajdujesz tam tak naprawdę receptę na to, gdzie powinieneś w ogóle zacząć te poszukiwania, nie? To jest pierwsza taka część. Kolejny taki istotny aspekt to jest wzrost ilości wolumenu danych, tak? Ten wolumen rośnie bardzo szybko, na pewno jest to wzrost nieliniowy. Patrząc na takie trendy światowe, tak, no my gdzieś tam się wpisujemy dosyć dokładnie w to i to są takie wzrosty rok do roku na poziomie co najmniej 50%, nie? No i teraz zobaczcie, że wzrost wolumenu danych, tak, które przetwarzamy, ma bezpośredni też wpływ na to, ile zasobów, tak, zużywamy na przetworzenie tych danych, tak, bo przetworzenie jakiegoś zbioru, tak, nie wiem, na okienku powiedzmy tygodniowym czy miesięcznym, tak, jeszcze rok temu, tak, a teraz, tak, no to już jest podniesienie 50% danych powiedzmy więcej, nie, co automatycznie zużywa więcej mocy obliczeniowej i tak dalej, nie, także to jest taki kolejny etap. Kolejna rzecz, to jest też coś, co na pewno tobie, Bartek, będzie bardzo bliskie, no to jest takie podejście do samego wdrażania, tak, tego kodu, tych przetworzeń, tak. Do tej pory dużo takich wdrożeń, tak, nazwijmy to, to były takie rzeczy, takie podejście, nazwijmy to, no, na wpół audytowalne, o może tak, nie? Ono w jakiś sposób było audytowalne, tam gdzieś oparto jakieś repozytorium i tak dalej, ale my takimi wdrożeniowymi, tak, tutaj zatem, tak, aby te wdrożenia były w pełni audytowalne, żeby były przeprowadzone testy bezpieczeństwa, tak, żeby była jakaś akceptacja biznes ownerów, tak, takich wdrożeń i tak dalej, żeby to było wszystko obmonitorowane, tak, logowane, żebyśmy na końcu mogli się rozliczyć z każdego pojedynczego wdrożenia, no bo przy obecnej skali, tak, gdzie w naszym środowisku w przeciągu miesiąca odpalanych jest około, nie wiem, 900 tysięcy przeróżnych przetworzeń, tak, no to łatwo się domyśleć, tak, że no chcielibyśmy mieć nad tym jakąś tutaj pełną kontrolę, nie? Także to jest takie kolejne wymaganie. No i kolejna rzecz, która też z tym wszystkim tutaj idzie, to są takie kwestie związane z takim time to business, bym to nazwał. Kiedyś, tak, no mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby jakieś przetwarzanie danych, tak, było odpalone, kręciło się tam przez całą noc, tak, no rano będą wyniki, wszyscy będą zadowoleni, nie? Teraz pewne wyniki tych przetworzeń, tak, są już takimi elementami tej platformy online'owej, powiedzmy. Często jest tak, że ta nasza pętla zwrotna, tak, z którą gdzieś tam mamy zapiętą, tak, na tym, między tymi danymi wejściowymi, o których sobie mówimy, tak, o tym, że jakieś zdarzenie tam bądź w backendzie, bądź będzie wygenerowane przez użytkownika, ma być coraz krótsza, A najlepiej oczywiście deal time'owa, tak? Żeby to były opóźnienia nieliczone w godzinach, tak? Czy w kwadransach, tak? Tylko maksymalnie w sekundach albo jeszcze krócej tak naprawdę, nie? No i to oczywiście są kolejne wyzwania, tak? Które stoją przed tym ekosystemem przetwarzania danych, bo powodują to, że wchodzimy w tak zwane streamowe, tak? Streamowe przetwarzanie danych, które rządzi się, nie powiem, że innymi prawami, ale na pewno ono jest wiele bardziej wymagającym podejściem do przetwarzania danych. I tutaj tak ciśnie mi się cytat jednego z kolegów z naszych zespołów, to jednego z liderów, który mówi, że utrzymywanie 50 przetwarzań batchowych jest łatwiejsze niż jednego przetwarzania streamowego, nie? Także to myślę, że oddaje ciekawie skalę w ogóle problemu, tak, złożoności tego, co tam jest. Ale koniec końców, to co jest istotne w tym wszystkim, jeśli mówimy o sobie o takim przetwarzaniu streamowym, musimy mieć na uwadze to, że chcielibyśmy, aby ono było oczywiście online'owe, często wiąże się to z jakimiś większymi zasobami, tak, które musimy dostarczyć, tak, żeby to przetwarzanie online'owe chodziło. Zauważcie też tutaj, że pojawia się taka specyfika zmian ilości mocy obliczeniowej, tak, którą potrzebujemy na takie przetwarzanie streamowe, tak? No bo łatwo sobie wyobrazić, że jeśli operuję na jakimś strumieniu danych, który na przykład pochodzi, nie wiem, z ruchu użytkowników, tak, no to oczywistym jest, że przetwarzanie takiego strumienia danych o godzinie 3 w nocy, kiedy wszyscy, czy tam większość ludzi przynajmniej śpi, tak, i mało kto klika po platformie, tak, znacząco się różni od sytuacji, kiedy przetwarzamy taki strumień o godzinie, nie wiem, 21 na przykład, tak. Tak więc to są takie też wyzwania skalowania tych mocy obliczeniowych. No i to jest taki kolejny, że tak powiem, nasz motywator do tego, żeby tutaj coś zmieniać, tak, i takie wymaganie, że tak powiem, co do samego ekosystemu. No i myślę, że taką kolejną rewolucją, która w naszym świecie się tutaj dzieje, to jest nasze spojrzenie w kierunku architektury Data Mesh, które też stanowi taki bardzo istotny element powodujący poszerzenie, że tak powiem, kręgu osób, tak powiem oględnie, które z tym ekosystemem big data'owym będą pracowały, tak? Czyli tak jak sobie powiedzieliśmy, to już nie będą tylko analitycy, to już nie będą tylko ML-owcy, jacyś data scientiści, ale tak naprawdę na co dzień, tak, to będziesz też ty, Bartek, będziesz wdrażał tutaj swoje jakieś przetwarzania, tak? No i czym jest ten data mesh pewnie, tak? To jest zaraz pytanie.
No przy twojej reklamie to nawet jeszcze nie wiem, co jest data mesh, a już chcę korzystać.
Już chcesz korzystać. No właśnie, no czym jest ten nasz data mesh? Data mesh to jest takie podejście architektoniczne, tak, do tak naprawdę opiekowania się trochę tymi danymi, tak, po tej warstwie, patrząc z tej perspektywy produkowania w ogóle tych danych, aby nie traktować tego big data, tego data lake'a jako taki, wiecie, jeden wielki worek, takie jezioro danych, tak, w którym coś tam gdzieś się wyłowi, tak, trzeba mieć tylko odpowiednią długą wędkę, odpowiednią cierpliwość, tak, i tak dalej, ale to jest takie podejście bardziej usystematyzowane, takie podziału jakby tego jeziora na takie kawałki, tak, za które odpowiadają jakby ściśle określone obszary, zespoły, powiedzmy, tak, no bo to jest w ogóle jeden z takich odwiecznych problemów w ogóle tego świata big data'owego. Jakość tych danych, tak, które są produkowane, które są potem tak naprawdę pozyskiwane, tak, na potrzeby jakichś kolejnych przetwarzań. Tak? No bo wiadomo, im ta jakość jest niższa, tak, tym potem to, co utrzymujemy na wejściu po takim nawet najlepszym, najbardziej skraftowanym przetwarzaniu, tak, no i tak będzie niska generalnie. Tak? Stąd jakby takie podejście. Znowu tutaj można się zawzorować na takiej architekturze mikroserwisowej. To nie jest chyba nic super odkrywczego, że tak powiem, tak, ale analogie tutaj same się nasuwają. To jest takie podejście, w którym właśnie zakładamy, tak, że mamy jakieś bardzo konkretnie nazwane domeny, powiedzmy to biznesowe, tak, które odpowiadają za bardzo konkretne kawałki danych, tak, na których pracujemy. No i teraz to umocowanie tego ownerstwa też powoduje, że rzeczy, które kiedyś, na przykład operacje, które kiedyś wykonywały takie zespoły trochę współdzielone, usługowe, nazwijmy to, tak? takie DWH teamy, tak? Które w imieniu czyimś tak naprawdę przetwarzały dane, tak? I powodowały, że pojawiały się jakieś tabelki z rzeczami typu, nie wiem, jakaś lista transakcji, tak? Tego typu zbiory danych, tak? No to w tym momencie, tak, tą odpowiedzialność przejmują, czy będą przejmowały zespoły deweloperskie. No a to wiąże się z tym, że pojawią się, że tak powiem, nowi użytkownicy. Chcemy ten próg wejścia, że tak powiem, obniżać. Liczba przetwarzań, tak, z tym też na pewno będzie rosła. No i to jest też właśnie taki nasz kolejny driver, nie?
Ja się zapisuję. Mogę ci zagwarantować, Darek, że ja i mój zespół wchodzimy w to i będziemy zaraz robić wspólne przetwarzania. Zobaczysz.
Lada cieszę dzień. Się bardzo.
No ładnie. Wszystko pięknie, pięknie. A jak się to ma do takiego, wiesz, bezpieczeństwa tych danych? Bo jednak mówimy tutaj o ogromnej ilości informacji. Jak to się ma na przykład chociażby do ustawy o ochronie danych osobowych?
Okej, okay, no to jest bardzo fajne pytanie. Rzeczywiście to o tym aspekcie tutaj wcześniej nie wspominałem. Niemniej cała tutaj ta tematyka związana po pierwsze z zabezpieczeniem samego dostępu do danych. To jest coś, co zawsze stoi jakby na początku, tak, budowania takiego projektu, tak, jest naszą taką naczelną, że tak powiem, zasadą, tak, w momencie projektowania naszych rozwiązań, tak, czy jakiegoś ich rozwijania, bo wiadomo, dane, które tutaj przetwarzamy w myśl ustawy chociażby tutaj odnośnie o RODO, tak, są to dane w jakiś tam sposób wrażliwe. Tak więc tutaj wszelkie kwestie związane jakby z audytowaniem jakby tych dostępów, tak, z zabezpieczaniem, granulacją uprawnień, tak, i tak dalej, no to są tutaj rzeczy, którymi można powiedzieć nawet dedykowany zespół tak naprawdę się tymi tematami zajmuje, tak więc to też pokazuje troszeczkę skalę tych zagadnień. No a sam temat RODO jest rzeczywiście też tutaj sporym wyzwaniem w świecie big data i to nie tylko dla nas, tak, ale dla różnych firm, z którymi no, czasami sobie rozmawiamy, tak, jak sobie radzą z takimi problemami. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, tak? Każdy Jan Kowalski, tak, który jest klientem naszej platformy, tak, może w myśl ustawy o RODO, tak, zgłosić tutaj chęć zapomnienia czy bycia zapomnianym, tak? No to jest prawo, które przysługuje każdemu z nas, tak, jako obywatelowi Unii Europejskiej. No i my jako tutaj operator, nazwijmy to tak, tych danych, jesteśmy zobowiązani, tak, aby skutecznie te dane z naszego systemu usunąć. No i w takiej sytuacji, o jakiej wspominałem, tak, jeśli mamy tutaj kilkanaście petabajtów danych, no jest to spore rzeczywiście wyzwanie, z którym myślę, że bardzo skutecznie sobie radzimy. Po pierwsze, istotne jest tutaj oznaczanie, tak, zbiorów, w których w ogóle takie dane mogą się pojawiać. I to jest taki punkt wyjściowy w ogóle do całej operacji, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, gdzie, tak, w jakich, nie wiem, tabelach, powiedzmy, w jakich obiektach, tak, w ogóle tego typu dane mogą się pojawić. No bo oczywiście też naszym dążeniem jest minimalizacja, tak, takich zbiorów, tak abyśmy w jak najmniejszej ilości, tak, miejsc przechowywali tego typu dane. No i teraz to jest jakby pierwszy taki kawałeczek, tak. Drugim kawałkiem, po ewentualnie takim prośbie, żądaniu, tak, osoby, która, nie wiem, chce zostać zapomniana, jest, że tak powiem, wyczyszczenie go właśnie, tak, czy wyczyszczenie krotek, tak, dotyczącej danej osoby z tych to właśnie tabel. Powstał tutaj na takie potrzeby, tutaj taka cała, że tak powiem, machineria, rozwiązanie tutaj techniczne, które z jednej strony konsumuje takie eventy, tak, właśnie o tym, iż musimy tutaj dokonać jakiejś anonimizacji, ale tak naprawdę wyczyszczenia tych danych. No i z drugiej strony, tak, potem chodzą automaty, tak, które te dane podnoszą, weryfikują, czy rzeczywiście te dane gdzieś tam się znajdują, tak, i ewentualnie w razie potrzeby to czyszczą. No, przy czym tutaj można sobie wyobrazić jeszcze tak, że będąc teraz w takiej architekturze, o jakiej troszeczkę na początku napomknąłem, tak, jesteśmy gdzieś tam w takim momencie, gdzie mamy rozwiązanie nasze on-premowe, tak, oparte o Hadoopa, mamy rozwiązanie oparte gdzieś tam o GCP, tak, pracujemy gdzieś tam w Azure, no to jakby skoordynowanie tych wszystkich działań, tutaj spowodowanie, tak, że te dane są i będą skutecznie wyczyszczone, no wymaga dosyć sporo wysiłku, że tak powiem, i ciekawych rozwiązań technicznych, o których oczywiście też mógłbym tam troszeczkę opowiedzieć, ale to jest pewnie temat na inną, długą rozmowę.
Darek, jesteś super bohaterem, jeżeli chodzi o kwestię wyciągania firmy w świat big data, to teraz jeszcze opowiedz proszę o twojej statuetce, którą dostałeś w ramach Allegro Tech Hero.
No tak, zgadza się. Faktycznie zostałem tutaj uhonorowany, nagrodzony, nie wiem jak to nazwać, statuetką anegdotek Tech Hero. Może opowiem troszeczkę o samym Tech Hero, co to jest, bo to jest taka całkiem fajna inicjatywa, którą gdzieś pojawiła się już u nas parę lat temu i jest, że tak powiem, ciągle żywa i rozwijana. Allegro Tech Hero jest to takie nasze allegrowe podejście do wyróżnienia osób, które w jakiś sposób taki zauważalny, tak, przyczyniły się do popchnięcia jakiegoś tam kawałka naszej tutaj platformy, tak, jakiegoś rozwoju, jakichś tam elementów. I to są nie tylko te elementy techniczne, organizacyjne, tak, i tak dalej. Tacy nasi dobrzy duchowie, że tak powiem, w firmie, tak, takie osoby, z którymi chętnie gdzieś tam rozmawiamy, tak, i które są takimi pociągowymi zmian, bym powiedział może, tak, jeśli to dobre sformułowanie. No i rzeczywiście tutaj raz do roku, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj głosami tutaj całej naszej firmy, całego tutaj zespołu Allegro wybieramy takie osoby.
Czy te wszystkie rewolucje, o których mówiliśmy dzisiaj w naszej rozmowie, to jest robione tylko rękami twojego zespołu, Darek?
Nie, absolutnie. Fajnie, że pytasz, bo tutaj laudy należą się wielu, wielu zespołom, które kontrybują w przeróżnym sposób tak naprawdę do całej tej pracy. I wydaje mi się, że to jest w ogóle nasza siła i rzecz, która nam świetnie wychodzi, właśnie taki skupianie się na takich celach w taki sposób, taki cross-zespołowy często tak naprawdę, tak? To często jest tak, że my pracujemy nad jakimś zagadnieniem, nad jakimś tematem, tak? Nie w ramach jednego zespołu, tak? Tylko to są, nie wiem, takie zespoły zadaniowe na przykład podzielone, tak? Złączają się czasem dwa zespoły, tak? Żeby nad jakimś tam tematem posiedzieć, przedyskutować i tak dalej. Tak więc zdecydowanie nie jest to efekt pracy jednego zespołu, lecz wielu zespołów. Tutaj warto też docenić nie tylko zespoły, które są takimi zespołami technicznymi, które starają się przygotowywać tego typu rozwiązania, ale na pewno też warte podkreślenia są zespoły, które są takimi early adopterami tych wszystkich rozwiązań, tak? Bo oni często biorą na pierwszy, powiedzmy sobie, przysłowiowy strzał, tak? Te narzędzia, tak? Te rozwiązania, które gdzieś tutaj dostarczamy. Wiadomo, że rzeczy nowe mają to do siebie, że często nie działają od kopa, tak, i wymagają jeszcze tutaj sporo tuningu, poprawek i tak dalej. Tak więc te zespoły adopterskie nam też dostarczają często takich, no, bardzo, bardzo wartościowego wsadu w co, gdzie nie działa, tak, o czym może zapomnieliśmy, jak zbudować fajną dokumentację do tych rozwiązań, jak przygotować fajne szkolenia, tak, dla kolejnych zespołów, także to jest też nieoceniony wsad. Tak więc no, na pewno to nie jest jeden zespół, ale no nawet, no wiele, wiele zespołów, o, tak bym powiedział.
Nie ma to jak praca zespołowa.
Tak jest, no na to zawsze stawialiśmy i wydaje mi się, że to przynosi najfajniejsze efekty.
Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby cię jeszcze podpytać o naszą rewolucję big data'ową albo o migrację do clouda, albo nawet zapytać o tą statuetkę, to gdzie można cię znaleźć?
Cóż, no możemy się złapać na Twitterze, Darek Eliasz, bądź tutaj oficjalny mail allegrowy, dariusz.eliasz, @allegro.pl. Zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś chciałby o czymś pogadać, bardzo chętnie opowiem o jakichś szczegółach, może które się tutaj nie pojawiła, mogą wydawać się interesujące.
Wielkie dzięki.
Super, dziękuję wam bardzo za uwagę.
To był Allegro Tech Podcast. До услышания.